Dzień dobry, kochani, już czas na nasze sobotnie spotkanie.
Mądre dzieci.
Dziś w programie zaprosimy Was na ptasią wędrówkę. Przy okazji powiemy, czy trzeba ptaki zimą dokarmiać i czy chleb, którym na przykład często karmimy łabędzie i kaczki, jest dla nich zdrowym pożywieniem. To wszystko wyjaśni nam pan ornitolog. W programie także eksperymenty biologiczno-chemiczne podczas nocy biologów, a właściwie trwającego weekendu biologów. W programie także o filmowych, wirtualnych atrakcjach na ferie. No i ostrzegam Was, to będzie naprawdę ptasi odcinek. Jarek Gołofit, Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Zapraszamy.
Zwierzaki. Duże i małe.
Na początek zaglądamy do ptasiego karmnika.
Jak mieszkamy w domu, to wywieszamy słoninkę i wtedy te ptaki, głównie sikorki, przylatują do nas i mają pożywienie.
Moim zdaniem warto jest dokarmiać ptaki w zimę, ponieważ mają one utrudniony dostęp do jakiegokolwiek pożywienia. Ja na przykład kupuję specjalne kolby, które można kupić praktycznie w każdym sklepie. Jest to moim zdaniem bardzo ważne, bo po prostu ułatwia im to życie.
W zimie nie możemy zrobić czegoś takiego, że dokarmiamy i potem zapominamy, bo te ptaki, tak rozpieszczamy te ptaki, one się już przyzwyczajają i mogą umrzeć z głodu.
Częściej w mieście można spotkać gołębie, gawrony, sikorki i wróble.
Moi dziadkowie karmią sikorki jakimiś pestkami ze słonecznika. W przedszkolu karmiliśmy ptaki. Dawaliśmy im też takie specjalne właśnie rzeczy.
A jakie ptaki najczęściej przylatują do karmnika w mieście?
No, sikorki, wróble, ale też się zdarzały sroki.
No właśnie, można przecież połączyć obserwacje skrzydlatych przyjaciół z ich dokarmianiem. Mówi pan Tomasz Bajdak, ornitolog, czyli znawca ptaków.
Zachęcam do rozpoczęcia takiej przygody poprzez obserwację przez własne okno w domu, przez ustawienie karmnika i obserwowanie, co do tego karmnika przylatuje. I po takim dokładniejszym przypatrzeniu się, nawet właśnie przez okno, można już zauważyć, że nie wszystko, co szare, to wróbel, nie wszystko, co kolorowe, to sikorka. Po jakiejś dokładniejszej analizie i przy posiłkowaniu się jeszcze jakimś podręcznikiem do rozpoznawania ptaków, wtedy okazuje się, że świat ptaków wokół nas w bezpośrednim sąsiedztwie jest o wiele bardziej różnorodny, niż mogłoby nam się to wydawać na pierwszy rzut oka.
Wprawdzie teraz zimą ptaków jest mniej, ale za to są lepiej widoczne.
Teraz w takim okresie zimowym ptaków, jeśli chodzi o liczbę gatunków, jest zdecydowanie mniej niż w okresie letnim, ale z drugiej strony te ptaki są łatwiej dostrzegalne. Nie ma liści na drzewach, ptaki są lepiej widoczne, a poza tym w związku z warunkami atmosferycznymi ptaki stają się mniej płochliwe i często wręcz same przelatują w pobliżu osiedli ludzkich. I takimi gatunkami oczywiście najbardziej pospolitymi są sikory, które kompletnie zatraciły jak już odruch obawy przed człowiekiem i często przelatują na parapety, na balkony w poszukiwaniu pokarmu.
No właśnie, ptaki szukają pokarmu, ale czym je karmić?
Zasad dokarmiania ptaków jest tak naprawdę kilka i trzeba dość mocno się ich stosować, żeby ptakom nie zaszkodzić, bo nieumiejętne dokarmianie ptaków może często wyrządzić ptakom krzywdę. Pierwszą taką zasadą jest regularność dokarmiania, gdyż ptaki w takim okresie zimowym przyzwyczajają się do miejsc, w których mogą znaleźć pożywienie. I kiedy nagle w trakcie okresu tego zimowego nagle zaprzestaniemy dokarmiania, a ptaki z przyzwyczajenia będą czekały, aż my karmę do karmnika wsypiemy, no wtedy może to dla nich źle się skończyć, nie zdążą uzupełnić zapasów energii przed zimną nocą i mogą takiej nocy nie przetrwać, bo ptaki też są z natury dość często leniwymi, szczególnie właśnie w tym okresie zimowym i z chęcią korzystają z tych naszych stołówek, które my chcemy im zapewnić. Drugim takim ważnym elementem dokarmiania jest to, czym dokarmiamy ptaki. Dokarmianie ptaków nie możemy traktować jako sposób na pozbycie się resztek z obiadu, jako sposób na pozbycie się zepsutej żywności. Często takie sytuacje obserwuje się na osiedlach, gdzie leżą całe stosy jakiegoś spleśniałego chleba, które no, ptaki niestety zjadają, bo nie mają świadomości konsekwencji, jakie później z tego tytułu je spotkają. Oprócz tego, że ptakom nie podajemy, wiadomo, rzeczy zepsutych, nie podajemy też rzeczy solonych, często resztek z obiadu, to też się często spotyka. Ptaki nie potrafią wydalać soli z organizmu i ta sól, która się w ich organizmie odkłada, też w dłuższej perspektywie czasu bardzo im szkodzi.
Wiemy już, czym nie karmić ptaków, ale w takim razie co mamy sypać im do karmnika?
Najlepiej ptaki dokarmić naturalnymi pokarmami, czyli ziarna zbóż, kasze, dla sikor oczywiście słonina standardowa, ale też oczywiście to, co mówiłem, niesolona. Ptaki uwielbiają słonecznik, orzechy laskowe, orzechy włoskie i jeżeli w takim karmniku znajdą się właśnie tego typu produkty, to na pewno będzie on bardzo intensywnie odwiedzany przez różne gatunki ptaków. Jeżeli chcemy dokarmiać bardziej dzikie ptaki i na przykład chcemy wybrać się nad Bystrzycę, popatrzeć na różne gatunki kaczek czy ptaków wodno-błotnych, wtedy najbardziej odpowiednim pokarmem oprócz znowu ziaren zbóż czy na przykład kukurydzy będą gotowane warzywa lub pocięte owoce. Ptaki wodno-błotne lubią właśnie czy jabłka, czy nawet ziemniaki, ale ugotowane i wtedy to jest dobre pożywienie dla nich. W przeciwieństwie właśnie do chleba, który ewentualnie, jeżeli jest świeży i nie wrzucany do wody, tylko rzucany na brzeg, bo też mokre pieczywo pęcznieje i też ptakom szkodzi, to chleb w niewielkich ilościach może stanowić właśnie jedynie uzupełnienie takiej diety ptaków, a nie jego podstawę.
Mówił pan Tomasz Bajdak z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, a my za chwilę będziemy tropić ptaki. Za chwilę będziemy podążać ścieżkami w Muzeum Wsi Lubelskiej. Na pewno znacie to miejsce, a jeśli nie, to zachęcam was do tego, żeby je poznać i żeby na przykład właśnie wybrać się na taką ptasią wędrówkę. A pomoże nam w tym ptasi przewodnik. Pobieramy go wchodząc do muzeum i my dzisiaj z panią Dorotą Miącz wyruszymy na poszukiwanie ptaków w lubelskim skansenie.
To jest przewodnik po ścieżce ornitologicznej. Każdy może go dostać w kasie muzeum. Także bierzemy to do ręki, przeglądamy stronę i wszystkie po kolei przystanki zaliczamy. Pierwszy przystanek naszej ścieżki ornitologicznej to lubelskie miasteczko, ale zatrzymajmy się najpierw może przy recepcji. Tutaj obok widzimy taki zagajnik, przejdziemy przez ścieżkę. Tam zobaczymy budki lęgowe, które niedawno wieszaliśmy z panem ornitologiem i dalej przejdziemy do miasteczka.
Idziemy.
Widzimy tutaj na drzewie powieszoną budkę lęgową. To jest budka lęgowa dla sikorek. Te nasze sikorki muszą się zapoznać z tą budką, oswoić się z nią, zapamiętać, że akurat jest na tym drzewie. Przylecą i będą tutaj składać jajka. Słyszymy w tle dźwięki z zagrody. Mamy w zagrodzie gęsi, kaczki, zielononóżki, liliputki. Także oprócz tych dzikich ptaków, które możemy spotkać na drzewach, możemy jak najbardziej zajść do zagrody, zobaczyć kurnik i posłuchać dźwięków zagrody. Słyszymy odgłosy gęsi, kaczek, kurek liliputek i zielononóżek. Także mamy tu ogromne zróżnicowanie gatunkowe. Ptaki te wpisują się właśnie w krajobraz skansenu i dopełniają go. Dostają pszenicę do jedzenia, oczywiście same też skupią sobie troszkę. Jakaś gąsieniczka się trafi, dżdżownica w ziemi to jak najbardziej, robaczki takie też. Także tu jest urozmaicane pożywienie. A one z tego względu, że mają dużo tu przestrzeni, mają trawę, mają duży wybieg, są wolne, to są na pewno bardzo z tego zadowolone. Pod stopami słyszymy dźwięki kocich buf, to znak, że doszliśmy do miasteczka, a na miasteczku w lecie słychać tutaj dźwięki jeżyków, jaskółek, oknówek i dymówek, które polują, aby zapewnić swojemu potomstwu pożywienie. Z ciekawostek powiem, że dziennie taki jeżyk jest w stanie upolować 20 tysięcy komarów, a jaskółka, dymówka 6 tysięcy. Także tu w tej konkurencji wygrywa jeżyk. I są to zwierzęta, które bardzo pomagają nam. I to jest taka naturalna, można powiedzieć, ochrona przed właśnie nielubianymi przez nas komarami. To jest punkt pierwszy. Lubelskie miasteczko. Proszę bardzo. I tutaj właśnie możemy spotkać pleszkę, kulczyka i kwiczoła. A z takich ciekawostek, kulczyk, który tutaj często przelatuje, ma bardzo podobny dźwięk do potrząsania pękiem kluczy. Także jak usłyszymy coś takiego, to niekoniecznie komuś wypadają z kieszeni klucze, to może być po prostu dźwięk kulczyka.
A my dalej będziemy przemierzać ptasie ścieżki w lubelskim skansenie. Tym razem z panią Dorotą Miącz podążymy za jaskółkami i za gołębiami, a potem usłyszycie też zimorodka.
I jaskółki możemy spotkać w stajni, którą już tu widzimy. W lecie możemy zobaczyć blisko 20 gniazd zrobionych przez jaskółki, a ta praca jaskółek polegająca właśnie na wykonywaniu tych gniazd jest bardzo trudna, ponieważ one, aby zrobić takie gniazdo, potrzebują kałuży, moczą materiał, glinę czy ziemię, moczą właśnie w tej kałuży i taką małą cegiełkę przenoszą w dziobie i budują w ten sposób gniazdo. A często taka kałuża jest oddalona o wiele kilometrów, więc jest to praca. To zależy też od warunków atmosferycznych w danym roku. Jest to w każdym razie bardzo ciężka praca. Otwieramy wrota do stajni. Zobaczymy, jak mają się nasze koniki. Niestety jaskółek już tutaj nie spotkamy. I widzimy na suficie liczne gniazda jaskółek. Proszę zobaczyć, jaka to jest konstrukcja.
Mamy koniczki,
które tutaj w cieple chrupią sobie. Zamykamy stajnie, żeby nie było przeciągu, bo tam drugie te drzwi też są otwarte, więc musi konikom być ciepło. Idziemy w dół do gołębnika. Już przed chwilą właśnie gołębie tutaj nad głowami nam latały. Jesteśmy przy gołębniku. Wyleciały z niego przed chwilą gołębie, ale słychać takie gruchanie, więc chyba kilka sztuk zostało w środku. Nasze gołębie są dokarmiane, także zawsze koło stajni jest miseczka wystawiona, aby nie czuły się głodne. Zajrzeliśmy do naszego przewodnika i przystanek numer 2 to stawy na Powiślu. Widzimy już w tle stawy, szuwary, także zaraz podejdziemy. A tutaj wśród tych szuwarów trzcinowych możemy usłyszeć trzcinniczka, trzciniaka, łozówkę, ale najwięcej u nas w skansenie jest kaczek krzyżówek, które bardzo lubią to miejsce, które lubią się wygrzewać na słońcu przy kamieniach. Taką naszą wisienką na torcie jest czapla siwa, która bardzo lubi też właśnie niedaleko głazów przystawać i właśnie często nas odwiedza, nie oddala się od stawu i rzeki. Także zagościła tu u nas na dobre. Ale mamy również inny ciekawy gatunek, a mianowicie jest to zimorodek. Jest to piękny ptak w kolorze niebiesko-pomarańczowym. Nie robi gniazd, a robi takie norki przy stawie, a jak go zobaczymy, to będzie miał postać takiej szybko lecącej kolorowej strzały. Dosyć trudno jest go dostrzec, ale ja mam swój sposób na to, a mianowicie należy głos z internetu przywołać zimorodka i ten ptak na pewno pojawi się dosyć szybko w naszej okolicy. No niestety tym razem się nie udało, ale zimorodek jest, tutaj zimuje, także może innym razem będziemy mieć więcej szczęścia. Przed chwilą zauważyliśmy przelatującą sójkę, a można ją rozpoznać, ponieważ ma taką jakby plamkę małą, niebieskiego koloru. No i jest to ptak, który wielkością jest podobny do kosa na przykład. To jest trochę większy, prawda, niż wróbel zwykły. O, tu możemy na pewno w tych gęstwinach dostrzec bogatkę albo modraszkę sikorki. Także jak będziemy przechodzić obok gęstwiny, to jest duża szansa, że dostrzeżemy bogatkę albo modraszkę. One się od siebie różnią. Modraszka ma te kolory takie bardziej niebieskie, a bogatka czarne z żółtym i ma jeszcze taki śmieszny krawat czarny. A modraszka z kolei ma taką śmieszną czapeczkę niebieską. Doszliśmy do przystanku numer 3 na rozstajach dróg. W oddali widzę nasz ogród dolny i to jest wspaniałe miejsce dla ptaków, ponieważ jest otoczony drzewami, liściastymi i iglastymi, są tuje, w których ptaki lubią się chować. Na środku widzimy rokitnika, pomarańczowe owoce, które są zjadane przez ptaki. Także tu baza pożywieniowa jest ogromna. No i cisy, które też zjadają ptaki. Jest to takie nietypowe miejsce, bo jest osłonięte od widoku, od hałasu. Tu ptaki czują się bezpiecznie i często właśnie w tym miejscu najbardziej słychać głosy ptaków. Także jak najbardziej zapraszamy tutaj do tego zacisznego miejsca. Jakie ptaki tu możemy spotkać? Oczywiście sikory, bogatki i modraszki. Rudziki, kosy, drozdy, śpiewaki, zięby i wiele innych, na przykład bardziej hałaśliwych, czyli kwiczoły i szpaki. Dolina rzeki. Widzimy tutaj leniwie meandrującą rzekę z szuwarami mannowymi i trzcinowymi. I tutaj możemy usłyszeć trzcinniaka i łozówkę, ale również możemy zobaczyć gniazda pokrzewki cierniówki, możemy zobaczyć kwiczoła, możemy usłyszeć kukułkę, ale również wilgę. Także tu mamy duże bogactwo. Jak będziemy cicho, jak będziemy bardzo powolutku chodzić, to na pewno te ptaki poczują się bezpieczne i może nam się uda je zobaczyć. Sikorki, one tutaj lubią przylatywać, ponieważ czują się tu bezpiecznie, mają dużo zarośli i pożywienie. Mamy kalinę koralową, rokitnik, cis, także one z tego korzystają. Ale oczywiście zachęcamy też do dokarmiania ptaków w okresie zimowym. Ja osobiście też dokarmiam. Moje sikorki bardzo lubią słonecznik. Także zawsze rano sypię słonecznik, a potem jak przychodzę z pracy, to już tego słonecznika nie ma. Warto też zostawiać skórki słoniny, a one wtedy gromadzą na zimę ten tłuszcz, także na pewno będą bardzo zadowolone, jak taką skórkę zobaczą. Słyszymy dźwięk wodospadu. W tych okolicach często można zaobserwować kaczki krzyżówki. One wśród tych zarośli trzcinowych lubią przepływać. I w tym dokładnie miejscu też widzieliśmy w tamtym roku młode pisklaki kaczki krzyżówki, które tutaj na skarpie, na słońcu opalały się, można powiedzieć, wypoczywały. I czuły się tu bezpiecznie, bo tu oczywiście nie ma takiej bliskości ludzi czy hałasu z ulicy. Jesteśmy w wąwozie, jest to przystanek numer 5 i tutaj możemy zaobserwować kosa, drozda, śpiewaka, rudzika, zięby, pierwiostka, kowalika, a również paki. Także musimy być czujni, tutaj widzimy wąwozy za moimi plecami, widzimy jak tutaj woda wydrążyła korytarze, jak drzewa wrosły w szczeliny wąwozów. I kiedyś w takich wąwozach swoje gniazda robiły właśnie jeżyki i jaskółki, ale potem przeniosły się po prostu bliżej ludzi, bo to było wygodniejsze dla nich. Kolejny przystanek to dworskie ogrody. Tutaj zieleń już jest inna, tu są strzyżone żywopłoty. Tutaj ta roślinność jest bardzo ręką człowieka zmieniona. Aczkolwiek na parterach, które znajdują się z tyłu dworu, często widywałam właśnie rudzika, który wylatywał z żywopłotu, z tui. I na tym terenie często swoje gniazdo budują w jałowcach i żywotnikach mokolągwy i dzwońce. To jest ostatni przystanek. Przeszliśmy przez miasteczko, przez stawy na Powiślu, byliśmy przy rzece, w wąwozie i dotarliśmy tutaj do Parku Dworskiego. I tu nasza wędrówka się kończy, ale jesteśmy pełni wrażeń. Zobaczyliśmy wiele gatunków ptaków, a na pewno na wiosnę zobaczymy jeszcze więcej. Także jak najbardziej zapraszamy do odwiedzania naszego skansenu, do zainteresowania się tym, co jest wokół nas, do docenienia tego piękna przyrody, która nas otacza. I musimy być też świadomi tego, że idąc czasami jakąś leśną ścieżką, czy chociażby nawet w mieście chodnikiem, te ptaki gdzieś są. Może ich nie widzimy, ale one zawsze gdzieś obok nas są. Chowają się przed nami, bo boją się nas, ale jak już się odkryją, to jesteśmy szczęśliwi, że mamy takie piękno wokół siebie.
A my dalej będziemy przemierzać ptasie ścieżki w lubelskim skansenie. Tym razem z panią Dorotą Miącz podążymy za jaskółkami i za gołębiami, a potem usłyszycie też zimorodka.
I jaskółki możemy spotkać w stajni, którą już tu widzimy. W lecie możemy zobaczyć blisko 20 gniazd zrobionych przez jaskółki, a ta praca jaskółek
polegająca właśnie na wykonywaniu tych gniazd jest bardzo trudna, ponieważ one, aby zrobić takie gniazdo, potrzebują kałuży, moczą materiał, glinę czy ziemię, moczą właśnie w tej kałuży i taką małą cegiełkę przenoszą w dziobie i budują w ten sposób gniazdo. A często taka kałuża jest oddalona o wiele kilometrów, więc jest to praca. To zależy też od warunków atmosferycznych w danym roku. Jest to w każdym razie bardzo ciężka praca.
Otwieramy wrota do stajni. Zobaczymy, jak mają się nasze koniki. Niestety jaskółek już tutaj nie spotkamy. I widzimy na suficie liczne gniazda jaskółek. Proszę zobaczyć, jaka to jest konstrukcja.
I mamy zaniczki,
które tutaj w cieple chrupią sobie. Zamykamy stajnie, żeby nie było przeciągu, bo tam drugie te drzwi też są otwarte, więc musi konikom być ciepło. Idziemy w dół do gołębnika. Już przed chwilą właśnie gołębie tutaj nad głowami nam latały.
Jesteśmy przy gołębniku. Wyleciały z niego przed chwilą gołębie, ale słychać takie gruchanie, więc chyba kilka sztuk zostało w środku. Nasze gołębie są dokarmiane, także zawsze koło stajni jest miseczka wystawiona, aby nie czuły się głodne. Zajrzeliśmy do naszego przewodnika i przystanek numer 2 to stawy na Powiślu. Widzimy już w tle te stawy, szuwary, także zaraz podejdziemy. A tutaj wśród tych szuwarów trzcinowych możemy usłyszeć trzcinniczka, trzciniaka, łozówkę, ale najwięcej u nas w skansenie jest kaczek krzyżówek, które bardzo lubią to miejsce, które lubią się wygrzewać na słońcu przy kamieniach. Taką naszą wisienką na torcie jest czapla siwa, która bardzo lubi też właśnie niedaleko głazów przystawać i właśnie często nas odwiedza, nie oddala się od stawu i rzeki. Także zagościła tu u nas na dobre. Ale mamy również inny ciekawy gatunek, a mianowicie jest to zimorodek. Jest to piękny ptak w kolorze niebiesko-pomarańczowym. Nie robi gniazd, a robi takie norki przy stawie. A jak go zobaczymy, to będzie miał postać takiej szybko lecącej kolorowej strzały. Dosyć trudno jest go dostrzec, ale ja mam swój sposób na to, a mianowicie należy głos z internetu przywołać zimorodka i ten ptak na pewno pojawi się dosyć szybko w naszej okolicy. No niestety tym razem się nie udało, ale zimorodek jest, tutaj zimuje, także może innym razem będziemy mieć więcej szczęścia. Przed chwilą zauważyliśmy przelatującą sójkę, a można ją rozpoznać, ponieważ ma taką jakby plamkę małą, niebieskiego koloru. No i jest to ptak, który wielkością jest podobny do kosa na przykład. To jest trochę większy, prawda, niż wróbel zwykły. O, tu możemy na pewno w tych gęstwinach dostrzec bogatkę albo modraszkę sikorki. Także jak będziemy przechodzić obok gęstwiny, to jest duża szansa, że dostrzeżemy bogatkę albo modraszkę. One się od siebie różnią. Modraszka ma te kolory takie bardziej niebieskie, a bogatka czarne z żółtym i ma jeszcze taki śmieszny krawat czarny. A modraszka z kolei ma taką śmieszną czapeczkę niebieską. Doszliśmy do przystanku numer 3 na rozstajach dróg. W oddali widzę nasz ogród dolny i to jest wspaniałe miejsce dla ptaków, ponieważ jest otoczony drzewami liściastymi i iglastymi. Są tuje, w których ptaki lubią się chować. Na środku widzimy rokitnika, pomarańczowe owoce, które są zjadane przez ptaki. Także tu baza pożywieniowa jest ogromna. No i cisy, które też zjadają ptaki. Jest to takie nietypowe miejsce, bo jest osłonięte od widoku, od hałasu. Tu ptaki czują się bezpiecznie i często właśnie w tym miejscu najbardziej słychać głosy ptaków. Także jak najbardziej zapraszamy tutaj do tego zacisznego miejsca. Jakie ptaki tu możemy spotkać? Oczywiście sikory, bogatki i modraszki. Rudziki, kosy, drozdy, śpiewaki, zięby i wiele innych, na przykład bardziej hałaśliwych, czyli kwiczoły i szpaki. Dolina rzeki. Widzimy tutaj leniwie meandrującą rzekę z szuwarami mannowymi i trzcinowymi. I tutaj możemy usłyszeć trzcinniaka i łozówkę, ale również możemy zobaczyć gniazda pokrzewki cierniówki, możemy zobaczyć kwiczoła, możemy usłyszeć kukułkę, ale również wilgę. Także tu mamy duże bogactwo. Jak będziemy cicho, jak będziemy bardzo powolutku chodzić, to na pewno te ptaki poczują się bezpieczne i może nam się uda je zobaczyć.
W laboratorium.
Kochani, jeśli po spacerze zechcecie coś ciekawego obejrzeć albo zechcecie zrobić w domu jakiś ciekawy eksperyment, to koniecznie zajrzyjcie na stronę Nocy Biologów, bo tam będą działy się naprawdę ciekawe i wspaniałe rzeczy. Mówi o tym biolog pani dr Joanna Strubińska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Typowym projektem skierowanym do dzieci jest projekt Nauka jest wspaniała, gdzie właśnie nasi studenci biotechnologii przede wszystkim przygotowali we własnych domach i nagrali filmiki z eksperymentami, które można powtórzyć w domu. Na pewno takim projektem skierowanym szczególnie właśnie do najmłodszych jest projekt Nie tylko kolorowe eksperymenty, gdzie pojawią się skaczące piłeczki, piana i dżin z butelki. Najmłodsi zawsze interesowali się także sowami. Myślę, że to też jest projekt dla najmłodszych, tym bardziej, że nie trzeba zabierać dzieci w nocy do lasu, a można pokazać im, w jaki sposób przywołuje się i w jaki sposób bada się sowy właśnie w ich naturalnym środowisku.
Proszę Państwa, przeszliśmy jeden oddział. Oczywiście, jeśli sowy się odzywają, no to też na naszej mapie notujemy takie rzeczy.
Szanse są, bo z tyłu jest rąb lasu, gdzie potencjalnie jest dobre miejsce na polowanie.
Dokładnie, więc spróbujmy. Czasem można spróbować zastymulować ręcznie.
Mamy propozycje dotyczące mikroskopii. Jak zwykle mikroskop elektronowy, który cieszy się ogromnym powodzeniem, czyli można spojrzeć na te najmniejsze elementy komórek, czy chociażby właśnie na wirusy, okiem mikroskopu elektronowego. Mamy bardzo ciekawe wykłady dotyczące barw i dźwięków, barwy i dźwięki w świecie zwierząt, czy też zajęcia dotyczące kolorów w świecie roślin. Rośliny też lubią kolory. Można się tam dowiedzieć, jaką rolę odgrywają barwy właśnie dla różnych grup organizmów, więc oczywiście bawimy, oczywiście przekazujemy użyteczne informacje, ale też uczymy, ale także właśnie staramy się przekazać wiedzę biologiczną w sposób maksymalnie prosty, maksymalnie przyjemny, ale jednak po to, żeby kształtować umysły także być może przyszłych biologów.
W kilkudziesięciu projektach możecie uczestniczyć, wchodząc na stronę nocbiologów.pl, a te wszystkie projekty będą dostępne do jutra, do godziny 20. Przewidziane są też spotkania z naukowcami, gdzie możecie zadawać swoje pytania. Wszystko jest na stronie Nocy Biologów. A teraz Wasze pomysły na ciekawe spędzanie czasu w ferie. Co lubicie robić w domu, gdy pogoda nie zachęca albo nawet zniechęca do wyjścia na zewnątrz?
Ja lubię grać w warcaby i takie różne gry, dlatego że to jest fajne, a tym bardziej jak jesteśmy wszyscy całą rodziną.
No ja lubię grać w szachy, bo gramy z wujkiem, z tatą, to jeszcze uczę strategii. A te gry planszowe to też bardzo mi się podobają, na przykład bardzo lubię taką grę Monopoly. Monopoly to o biznesie, też się można trochę nauczyć. jednak ktoś chce kiedyś rozkręcić biznes, no to się nauczy, jak to zrobić, żeby nie zbankrutować.
A co z grami komputerowymi?
W ogóle nie gram za bardzo w gry, bo to psuje mój mózg i oczy. I można dostać uzależnienia, a ja tego nie chcę. Trochę lubię, tylko że często tata mi nie pozwala grać, ale tak to raczej wolę przebywać z koleżankami i na przykład robić coś na świeżym powietrzu.
Ja się najbardziej lubię bawić pluszakami. Ja mam takiego ulubionego pluszaka, pieska. Dostałam go w taty pracy i jest taki karmelkowy.
Moje ulubione zabawki śpią ze mną w łóżku. Taki misio, pluszowa sówka i pluszowa owieczka.
Ja mam taką kolekcję takich figurek koników i często lubię się nimi pobawić.
Ja najbardziej lubię moje pluszaki. Mam pieska, który jest na baterie. Codziennie bawię się z nim. Nie lubię się bawić lalkami, dlatego że one są takie różowiaste i są takie bardzo dziwne, że mają takie patyki zamiast rąk.
Też nie lubię się bawić lalkami, bo po prostu wydaje mi się to takie już nie dla mnie. Wydaje mi się, że jestem już na to po prostu za duża.
No tak, każdy z nas może z czegoś wyrosnąć i być już na coś za dużym. Można na przykład wyrosnąć z animacji, ale jednocześnie z ciekawością oglądać już filmy fabularne. My polecamy Wam ferie z kinem Bajka, bo na stronie tego kina można zobaczyć 14 fantastycznych filmów. Młodzi lubelscy widzowie zobaczą między innymi nominowany do Oscara Mirai, a także przygodowy film Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Jakie jeszcze inne filmy będzie można obejrzeć w ramach tej wspólnej akcji kina i miasta Lublin, to możecie sprawdzić na stronie Kina Bajka. My już powoli zbliżamy się do końca naszego programu, ale jeszcze czas na rozwiązanie konkursu. W ostatnim odcinku Mądrych Dzieci prosiłam Was, abyście opisali eksperymenty, które robiliście kiedyś w domu. Napisali do nas wspólnie 10-letni Franio i 4-letni Fabianek. Napisali tak. Do mojego eksperymentu wystarczy zestaw do puszczania baniek i minusy na dworze. Wtedy wyszedłem ze swoim młodszym bratem na balkon i puściliśmy po bańce, a one zmieniły się w lodowe ekstrakule. To był super eksperyment, bardzo ciekawy i interesujący. Polecam, bo jest bardzo prosty. Tak napisali właśnie Franio i Fabianek, którzy otrzymują od nas nagrodę, czyli audiobook Gen i Już. A książka trafia także do Oli Kowal, która napisała, że robiła z mamą ciecz newtonowską. Wystarczy mąka ziemniaczana i woda. Kształty, jakie ta masa przybiera, są zdumiewające. Potem mama rzucała do cieczy drobne rzeczy i trudno je było odszukać. Postanawiam w nowym roku odkrywać świat dalej. Najbardziej lubię, jak mama czyta mi książki. Napisała Ola, która otrzymuje od nas nagrodę. Dziś już dziękujemy Wam bardzo. Życzymy Wam bardzo ciekawych eksperymentów z nocą biologów, a raczej z weekendem biologów, który trwa. I pamiętajcie, na stronie nocbiologów.pl dowiecie się, jakie ciekawe eksperymenty możecie zrobić w domu. Możecie do nas napisać w tej sprawie. Mądre Dzieci, @radio-lublin.pl, pisane bez polskich znaków. Czekamy na Wasze maile pod tym adresem. No i właśnie jeżeli opiszecie jakieś eksperymenty, które zrobiliście zainspirowani właśnie projektami z Nocy Biologów, to przygotujemy dla Was, powiedzmy, dwie ciekawe nagrody i już poszukujemy tych nagród, a w następnym programie dowiecie się, kto je wygrał. Dziś już mówimy Wam do usłyszenia. Jarek Gołowit, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Pa, pa!